3 tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, gdzie możemy sprzedawać i kupować rzeczy z drugiej ręki. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak sprzedawać używane rzeczy i o czym pamiętać, aby nasze ogłoszenie było atrakcyjne i skuteczne, a proces sprzedaży był dla nas możliwie najprzyjemniejszy.
Odcinek o tym, jak sprzedawać używane rzeczy. Zapraszamy.
Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej.
Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów.
A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie.
Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności.
Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania Razem Lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka.
Jak zwykle w tego typu odcinkach przygotowaliśmy dla Was listę konkretnych porad i trików, które pozwolą zwiększyć skuteczność Waszych ogłoszeń.
Przejdziemy przez proces wystawiania ogłoszenia krok po kroku. Zaczynamy więc od tytułu.
Tytuł ogłoszenia powinien być krótki i rzeczowy. Wpisujemy w nim tylko i wyłącznie nazwę przedmiotu lub producenta, model, rozmiar, kolor. Można też dodać informację, że przedmiot jest nowy lub nowy nieużywany.
Dla nas zawsze takim kluczowym kryterium jest zastanowienie się, co my byśmy wpisali, gdybyśmy chcieli kupić taką rzecz. I warto się skupić po prostu na tych najbardziej krytycznych informacjach, na tych podstawowych, bo w ten sposób będziecie w wynikach wyszukiwania.
Osobiście nie polecam wpisywania jakichś chwytliwych haseł w tytuł ogłoszenia typu super mega promocja, bo robienie takich clickbaitów moim zdaniem nie ma sensu. Uważam, że trzeba traktować ludzi poważnie i to ogłoszenie też traktować poważnie.
I szanować ich czas. Bardzo ważne jest też, aby dobrze dobrać kategorię, w jakiej wystawiacie dany przedmiot i zastanowić się, gdzie ludzie mogą szukać czegoś. Bo na przykład suknię ślubną możemy dać w kategorii okazjonalne i możemy dać w kategorii sukienki. I warto po prostu zrobić może mały research, gdzie dana rzecz najlepiej będzie pasować. A też wiele z tych serwisów ogłoszeniowych ma swoje algorytmy, które Wam podpowiedzą odpowiednią kategorię.
Tutaj dobrym sposobem jest poszukanie podobnych albo nawet takich samych produktów i zobaczenie, w jakich kategoriach pojawia się ich najwięcej. Drugim punktem, który jest być może nawet jeszcze ważniejszy, są zdjęcia. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, to zdjęcia muszą być ostre i odpowiednio dobrej jakości. Jeżeli robicie zdjęcie jakiegoś przedmiotu, to po prostu ten przedmiot musi być widać. Wiadomo, że robi się kilka zdjęć pokazujących przedmiot w całości z kilku różnych ujęć czy kilku różnych stron i robi się też kilka zdjęć pokazujących na detale. Na przykład przy ubraniach robimy zdjęcia metek albo zdjęcia samego materiału, żeby pokazać, jaki na przykład jest wzorek czy haft. Ale każde z tych zdjęć musi być wyraźne. Nie ma tak naprawdę nic gorszego niż jakieś zdjęcie zrobione żelazkiem po ciemku w deszczu.
Zadbajcie też o to, w jakich warunkach robicie zdjęcie. Przede wszystkim o dobre światło, które pozwoli Wam dobrze odzwierciedlić kolor danej rzeczy, bo to jest bardzo istotne, ale też o to, co poza rzeczą, którą wystawiacie, znajduje się na fotografii. Warto uprzątnąć ten kawałek pokoju, tę ścianę i wyrzucić z kadru na przykład piskę psa czy zabawki dzieci.
Warto też zadbać o to, żeby tło było w jednolitym kolorze. I tutaj znowu posłużę się przykładem ubrania. Warto takie ubranie zaprezentować na przykład na tle ściany albo rozłożyć je na podłodze.
Bardzo istotne jest też to, aby zadbać o tę rzecz, którą chcecie wystawić. Jeżeli to jest ubranie, to je wyczyśćcie, wyprasujcie, powieście na ładnym wieszaku. Osoba, która jest zainteresowana zakupem, podejmie swoją decyzję na bazie właśnie tych zdjęć i ogólnego wrażenia, jakie odbierze. One nie muszą być super profesjonalne, ale jeżeli będą dobrze przygotowane, przemyślane, widać będzie, że ktoś włożył w nie odrobinę wysiłku, to na pewno zapunktujecie. Warto też naprawić drobne uszkodzenia, zszyć jakąś dziurkę, odkulkować sweter, poprawić nitkę przy guziku, ponieważ wtedy ludzie chętniej kupują dane rzeczy.
Ja jeszcze dodam do tego, co powiedziała Judyta a propos przygotowywania produktu. To się nie tyczy tylko ubrań, bo dajmy na to elektronarzędzia. Jeżeli mamy wiertarkę, która jest cała ukurzona, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy po prostu ją przetarli ścierką z tego kurzu albo oczyścili taką szczotką do zamiatania kosiarkę, którą chcemy sprzedać, żeby pomimo tego, że był używany, to żeby było widać, że ktoś o niego dbał.
I jest w dobrym stanie.
Bardzo ważne jest też, aby zaplanować odpowiednio i wykonać możliwie najlepsze zdjęcie do miniaturki, ponieważ to jest pierwsze zdjęcie, które będzie się wyświetlało przy ogłoszeniu. I to jest pierwsze zdjęcie, na podstawie którego potencjalny kupujący podejmie decyzję, czy w ogóle to ogłoszenie otworzyć, czy nie. Dlatego jest tak ważnym, żeby przygotować możliwie jak najlepszą miniaturkę. I to, co Judyta tutaj wspomniała też wcześniej, to nie chodzi o profesjonalnie wykonane zdjęcia, to chodzi o odpowiednią jakość wykonanych tych zdjęć, czyli ostre, cały przedmiot, dobre światło.
Istnieje też pokusa, aby pobrać zdjęcie danej rzeczy ze strony producenta. I możecie to zrobić, ale niech to nie będą jedyne zdjęcia w ogłoszeniu. Dajcie też zdjęcia wykonane przez siebie. Bo nawet jeżeli przyciągniecie uwagę takim zdjęciem ze strony producenta, to osoba, która nie będzie widziała, jak ten przedmiot wygląda teraz, nie będzie w stanie podjąć decyzji o zakupie.
Na sam koniec dodam tylko, że jeżeli przedmiot posiada jakiekolwiek uszkodzenia, to jest absolutnie konieczne, aby każde z tych uszkodzeń było sfotografowane i znajdowało się w ogłoszeniu. Nawet jeżeli, o czym zaraz powiemy, wszystkie one zostaną ujęte w opisie, to zdjęcia muszą też pokazywać, bo praktyka pokazuje, że ludzie przede wszystkim kupują oczami i przede wszystkim patrzą na kupowany przedmiot przez pryzmat zdjęć. Opis jest tutaj jakby w porównaniu do zdjęć sprawą drugorzędną.
Jest to też dla Was ochrona, że transparentnie przedstawiliście swoje ogłoszenie, nic nie ukryliście, więc nie ma podstaw na przykład do zwrotu, reklamacji czy jakichś innych nieprzyjemnych sytuacji.
I tym oto sposobem przeszliśmy do trzeciego punktu, czyli do opisu. Opis musi być merytoryczny i nastawiony na przedstawienie funkcji i cech przedmiotu z podaniem jego ogólnego stanu. Jeżeli na przykład sprzedajemy wiertarkę, to w opisie wpisujemy działa, sprawna albo w dobrym stanie.
Można też zajrzeć na stronę producenta i stamtąd pobrać kilka kluczowych informacji, o których nie pamiętamy przy codziennym użytkowaniu. Takich na przykład jak
specyficzne dane techniczne, takie jak na przykład moc czy prędkość obrotowa silnika.
Gorąco Wam polecamy przygotowywanie opisów w postaci list punktowych z kluczowymi informacjami. Ponieważ jak wszyscy wiemy, raczej skanujemy teksty niż czytamy w całości, więc taka skondensowana forma na pewno będzie bardzo przystępna. Możecie też wytuścić niektóre istotne fragmenty, tak aby wzrok osoby kupującej od razu na nie padł.
Ważnym jest, aby w przypadku ubrań akurat podawać też w opisie dokładny skład. Ja wspomniałem przy zdjęciach, że robimy zdjęcie detalu takie jak metka, gdzie to widać, ale w opisie też dobrze jest jeszcze raz to powtórzyć. Tak samo jak wspomniałem o wypisaniu w opisie wszystkich uszkodzeń. To wszystko ma na celu to, aby ewentualny kupiec, który będzie chciał zwrócić się z jakąś reklamacją albo skargą, że coś tu jednak jest zepsutego, to możemy się posłużyć właśnie czy to opisem, czy zdjęciem, powiedzieć: przepraszam bardzo, to było napisane, to było pokazane. Widział pan, widziała pani, co pani kupowała. Dziękuję, do widzenia.
To też jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o ubrania, ponieważ klienci są coraz bardziej świadomi i takich informacji szukają. I mi nieraz zdarzyło się trafić na ogłoszenia na przykład tej samej rzeczy i w jednej był podany skład, a w drugiej nie. I mi się już nie chciało odzywać i prosić o przesłanie informacji na temat składu i wybrałam tę drugą rzecz. Więc to też na pewno zwiększa nasze szanse na sprzedaż.
Warto też zaznaczyć w opisie, czy przedmiot, tutaj na przykład ubrania, pochodzą z domów, w którym mieszkają zwierzęta, ponieważ są osoby, które mają alergię na przykład na sierść psa i będzie to dla tych osób na pewno istotna informacja. No i oczywiście myślę, że nie musimy tutaj wspominać, że jeżeli sprzedajemy ubrania, to oczywiście uprane.
Mi na przykład nie przeszkadza, jeżeli dostajemy rzecz, która pachnie proszkiem do prania. Natomiast wielokrotnie spotkałam się na grupach do sprzedaży i do wymiany rzeczy, że ludzie raczej preferują takie neutralne zapachy, więc może warto też o tym pomyśleć. Przechodzimy do kolejnej składowej naszego ogłoszenia i jest to ustalenie ceny. Pierwszy krok to oczywiście sprawdzenie, ile dana rzecz kosztuje nowa i ile kosztuje z drugiej ręki, z rynku wtórnego. I na podstawie tych dwóch informacji oraz takiego naszego poczucia możemy wstępnie oszacować cenę, za jaką chcemy wystawić dany przedmiot.
Warto dodać troszeczkę do tej ceny, ponieważ powszechną praktyką jest negocjowanie i załóżmy, ustaliliśmy sobie sami ze sobą, że za mniej niż 50 zł nie sprzedamy tego przedmiotu, to warto go na przykład wystawić za 70, po to, że jeżeli jakiś twardy negocjator się zjawi i będzie bardzo chciał zbić cenę, to będziemy w stanie zejść do tych 50. Ten negocjator będzie szczęśliwy, bo udało mu się ugrać 20 zł, a my będziemy zadowoleni, ponieważ nadal otrzymamy swoją kwotę, którą sobie założyliśmy. A jeżeli uda nam się za więcej, no to wygryw dla nas.
Warto też racjonalnie ustalać ceny. My, jako osoby, które już zapłaciły pełną cenę za dany przedmiot, mamy taką tendencję do tego, żeby przeszacowywać wartość danego przedmiotu, no bo on jest nasz, bo my wydaliśmy na niego pieniądze. Natomiast pamiętajcie, że jest bardzo mało przedmiotów na całym świecie, które nie tracą wartości po zakupie. Jednak żyjemy w takim świecie, w którym ta wartość kupowanych dóbr spada w momencie, kiedy wychodzicie z nimi ze sklepu, więc to też miejcie na uwadze i nie przeszarżowujcie.
Ja tutaj mogę podać przykład. Ostatnio sprzedawałem swoje dwie koszule, które kupiłem nowe. Tylko i wyłącznie je wyprałem, nigdy ich nie założyłem, ale okazało się być na mnie za duże, a kupiłem je dlatego, że po prostu w sklepach teraz przymierzalnie są zamknięte, nie można było przymierzać ubrań w sklepie, więc kupiłem na czuja, niestety mój instynkt nie okazał się zbyt trafny i wystawiłem te koszule za, pomimo tego, że nigdy w nich nie chodziłem, to wystawiłem te koszule za 50% ceny, którą zapłaciłem w sklepie. I uważam, że to jest taka uczciwa cena, bo to już jest produkt mimo wszystko z drugiej ręki. Także cena musi być dopasowana w miarę racjonalnie do tego, co sprzedajemy, w jakiej to jest kondycji, w jakim to jest stanie.
I adekwatna do rynku, w jakim się poruszamy.
Tak jest.
Pamiętajcie również, że ceny zmieniają się w zależności od lokalizacji. I ta sama rzecz będzie kosztować nieco więcej w Warszawie, a nieco mniej w Dżędżejowie. Ponieważ zależy ona również od dostępności danego przedmiotu i my się często spotykamy z tym, że na przykład meble w naszej okolicy są tańsze niż w Aberdeen u naszej przyjaciółki.
Tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu u nas jest dużo większy wybór. Będąc jeszcze przy cenie, chciałbym poruszyć kwestię ustalania strategii. My stosujemy dwie w zależności od tego, jak szybko chcemy się pozbyć danego przedmiotu. Jeżeli nie zależy nam na czasie i mamy miejsce na jego przechowanie, to możemy ustalić sobie nieco wyższą cenę i spróbować sprzedać z wyższym zyskiem. Natomiast jeżeli chcemy się czegoś pozbyć szybko, nie mamy miejsca, gdzie tego przechowywać, to wtedy celowo zaniżamy cenę tylko po to, żeby po prostu się tego pozbyć. Jak najszybciej. Czasami może się zdarzyć też tak, że raz ustalona strategia dla jakiegoś przedmiotu może się zmienić. I takim przykładem są aluminiowe felgi z naszego samochodu. Jakiś czas temu kupiłem nowe, a stare wystawiłem na sprzedaż. Nie byłem dokładnie pewny, jaka jest cena rynkowa tych felg, ponieważ nie znalazłem podobnych w podobnym stanie do tych, które ja miałem, więc ustawiłem taką cenę, moim zdaniem nieco zawyżoną za tego typu felgi, ale że zbliżała się zima i wiedziałem, że nie będę często korzystał z garażu, więc jeżeli one tam poleżą trochę i poczekają na jakiegoś kupca, który być może da wyższą cenę, to nie będą mi sprawiać problemu. Natomiast po pewnym czasie, gdy z tego garażu jednak zacząłem częściej korzystać, to zaczęły mi już trochę gracić i postanowiłem, że jednak zredukuję tą cenę po to, żeby zachęcić potencjalnych kupców. I finalnie udało mi się sprzedać te felgi, co prawda 20 funtów poniżej takiego mojego minimum, które sobie ustawiłem, ale stwierdziłem, że one już po prostu tak bardzo mi przeszkadzają w garażu i zabierają przestrzeń, że wolę zrezygnować z tych 20 funtów na rzecz po prostu komfortu pracy, bo to nie jest jakaś kwota, która sprawi, że albo będę milionerem, albo zbankrutuję, więc to nie jest aż tak wielka różnica, żebym poświęcał po prostu swój taki komfort życia codziennego.
Kolejna rzecz to komunikacja z osobami zainteresowanymi zakupem. Nie odkryję przed Wami Ameryki, ale im sprawniejsza ta komunikacja będzie, im bardziej płynna, im szybciej będziecie odpowiadać na wiadomości, im konkretniej. Jeżeli będziecie też podchodzić z taką otwartością do różnych pytań, bo naprawdę czasem coś, co nam się wydaje oczywiste, dla osób z drugiej strony ekranu nie jest. I to nie jest nic złego, że one po prostu dopytują i proszą o dodatkowe zdjęcia czy dodatkowe wymiary. Tym szybciej sprzedacie dany przedmiot za dobrą cenę.
Jeżeli chodzi o formy komunikacji, to w zasadzie każda jest dowolna. My natomiast polecamy formę tekstową. Czyli żeby wszystkie ustalenia mieć na piśmie, czy to w formie e-maili, czy wiadomości na komunikatorach. Osobiście nie polecam podawania swojego numeru telefonu i to tylko z powodu bezpieczeństwa. Nikt z nas nie lubi dostawać niechcianych telefonów lub SMS-ów.
No i taka forma pisemna jest też zabezpieczeniem na wypadek jakichś konfliktów lub niedopowiedzeń, więc warto mieć taki backup przygotowany.
Oczywiście tylko napomknę tutaj, ale my osobiście uważamy to za sprawę podstawową i oczywistą, czyli zachowanie kultury osobistej, po prostu odpowiadanie komuś w sposób kulturalny. A jeżeli ktoś niekulturalny odzywa się do Was, to jest na to świetna metoda i nazywa się ignorowanie.
My korzystamy czasem.
Zgadza się.
Po prostu bądźmy kulturalni, zarówno kiedy sprzedajemy i kupujemy rzeczy i napisanie do kogoś. Dzień dobry, jestem zainteresowana Twoją ofertą. Czy ona jest aktualna, czy jesteś otwarta na negocjacje. Naprawdę nie kosztuje bardzo dużo ekstra czasu, a zupełnie nadaje inny ton całej naszej internetowej interakcji.
Kolejny punkt to płatności. Bardzo gorąco polecamy używanie serwisu PayPal. Ja wiem, że on w Polsce nie jest szczególnie popularny, natomiast w Wielkiej Brytanii bardzo. I uważam to za jedną z bezpieczniejszych form płatności, ponieważ PayPal jest bezpośrednio połączony z kontem e-mail. Mamy możliwość stworzenia sobie konta e-mail, które służy tylko i wyłącznie do tego, aby było podpięte do PayPala. Także nie musi to być ten sam e-mail, który korzystamy na co dzień i on nie musi być w żaden sposób powiązany z nami jako z naszą tożsamością. Nie musimy w nim podawać naszego imienia i nazwiska, o to mi chodzi, ani żadnych innych jakichś wrażliwych danych identyfikacyjnych.
My też bardzo lubimy PayPal ze względu na możliwość natychmiastowej płatności bez dodatkowych opłat, co bardzo nam ułatwiło kupowanie z drugiej ręki w czasie pandemii, kiedy gotówka nie była mile widzianym środkiem płatności i faktycznie kiedy pojawialiśmy się, aby coś odebrać albo ktoś się pojawiał pod naszymi drzwiami, aby coś odebrać od nas, to kilkoma kliknięciami byliśmy w stanie załatwić płatność i szybko to i sprawnie szło. I bezpiecznie oczywiście.
PayPal posiada dwie opcje płatności. Można wysłać pieniądze komuś jako do przyjaciela i PayPal wtedy nie pobiera żadnych opłat od takiej transakcji. Natomiast jeżeli jest to transakcja komercyjna, czyli ja coś sprzedaję, ktoś coś ode mnie kupuje i to się na przykład odbywa przez portal eBay, to PayPal, tak samo jak eBay oczywiście, pobiorą pewną opłatę za wykonanie tej transakcji, więc to też trzeba mieć na uwadze przy ustalaniu ceny, że jakiś tam mały procencik jeszcze i PayPal i eBay uczknie. Także warto o tym pamiętać. Oczywiście są też inne formy płatności. My osobiście nie polecamy podawania danych konta bankowego.
Jakichkolwiek wrażliwych danych obcym ludziom z internetu, bo prawda jest taka, że zupełnie nie wiecie, kto jest po drugiej stronie i po co on ma zostawać w ogóle z jakimiś informacjami o Was?
Tylko i wyłącznie czysto względy bezpieczeństwa. No i oczywiście w przypadku odbioru osobistego jest możliwość płatności gotówką. dzisiejszych czasach polecamy, żeby tą gotówkę sobie wsadzić do jakiegoś osobnego woreczka i zrobić jej kwarantannę 48 godzin. Dla pewności, chyba że są to banknoty plastikowe albo monetki, to można przynieść do domu i po prostu umyć je w wodzie z mydłem.
A jeżeli jesteśmy jeszcze przy tej kwestii bezpieczeństwa, to przypomnę Wam o tym, aby nie podawać pełnego adresu do odbioru przy ustalaniu odbioru, tylko podajcie ulicę, a numer domu ewentualnie, kiedy już będzie obecny na tej ulicy w ostatniej chwili, no bo to też, po co ktoś ma zostawać z waszym adresem? Czasem zdarza się też tak, że ludzie, którzy dają zdjęcia do ogłoszeń, pokazują dużo tego, co mają w domach. Więc nie ma żadnych wskazań do tego, aby obcym ludziom podawać pełen adres, kiedy transakcja może nie dojść nawet do skutku.
Przechodzimy teraz do wysyłki i my bardzo polecamy, aby zrobić sobie porządny research przed wystawieniem ogłoszenia. Sprawdzić sobie kilka różnych form wysyłki, czy to poczta, czy kurier, czy paczkomat. I raz, że w opisie ogłoszenia podać, jakie są dostępne formy płatności, to jeszcze uwzględnić koszty. Czy jest to na przykład wysyłka za darmo dla kupującego, czyli wiadomo, że to wy jako sprzedający ponosicie wtedy ten koszt wysyłki, więc trzeba to też sobie doliczyć wtedy do ceny. Lub jeżeli jest to po stronie kupującego dokonać opłaty dodatkowej, to też należy to wyszczególnić. Każda platforma rządzi się swoimi prawami, więc przy wystawianiu ogłoszenia należy zwrócić na to uwagę.
Pamiętajcie również, że przedmioty mają różną wagę, różne wymiary i ta cena za wysyłkę może się zmieniać. I nam się czasem zdarzyło tak, że mieliśmy ustaloną sztywną wysyłkę, a okazało się, że rzecz, którą ktoś kupił, jest większa, cięższa i musieliśmy dopłacić coś ekstra. Warto się uczyć na naszych błędach i mieć to na uwadze. Też Wam sprzedam taki trik, że kiedy do nas przychodzą jakieś przesyłki ze sklepów internetowych, to te wszystkie pudełka, folie, wypełnienia sobie zostawiam właśnie po to, żeby mieć je do ponownego wykorzystania, kiedy my coś sprzedamy przez internet. Też staram się, jeżeli tylko mam czas i taką możliwość, wrzucić ekstra coś do tej paczki, jakiś mały cukierek czy nawet kartkę z życzeniami wszystkiego dobrego i żeby super się komuś korzystało z danej rzeczy. I uważam, że to jest taki miły, przyjemny gest, który może komuś zrobić dzień, więc dlaczego miałabym go nie wykonać? Pamiętajcie też, że bardzo ważne są rekomendacje w tych wszystkich serwisach po transakcji, więc taka mała rzecz może wpłynąć na to, jaką ocenę dostaniecie. I ja dostałam dużo, że są pięknie zapakowane.
Pamiętajcie, że warto zaoferować przynajmniej dwa rodzaje wysyłki w ogłoszeniu, chyba że platforma narzuca Wam jakąś jedną konkretną. Ale w przeciwnym wypadku warto dać wybór. Na koniec chcieliśmy się z Wami podzielić jeszcze kilkoma takimi trikami, które można ująć w kategorii ogólne. Polecamy Wam sprawdzić, kiedy są dostępne pule darmowych ogłoszeń. Na przykład eBay robi coś takiego, że subskrybentom swojego newslettera wysyła informację, że od dnia X do dnia Y wszystkie ogłoszenia, które są wystawiane, eBay nie pobiera od nich prowizji. Dlatego warto mieć naszykowane ogłoszenia i znowu, jeżeli sprzedajemy rzeczy, które według naszej strategii mamy miejsce, żeby je przechować, to dobrze przygotować sobie takie ogłoszenie, mieć je w zapisanych i gdy tylko taka sposobność się pojawi, żeby wystawić je za darmo, klikamy tylko wystaw czy opublikuj i gotowe.
To jest ważne, ponieważ dużo portali, na których się wystawia ogłoszenia, ma taki system prowizyjny, więc płacicie jakąś część tego, co Wam się udało zarobić. Więc jeżeli wystawiacie rzecz o dużej wartości i macie na przykład, nie wiem, wystawiacie coś za 1000 zł, a opłata jest 10%, to automatycznie, korzystając z takich okazji darmowej możliwości wystawienia ogłoszenia, zarabiacie też 100 zł.
Warto też sprzedawać rzeczy, uwzględniając sezonowość. Niewiele osób szuka kurtek zimowych w środku lata, a niewiele osób leżaków w grudniu. Dlatego trzeba dopasować to, co sprzedajemy, kiedy sprzedajemy, żeby mieć pewność, że dany przedmiot sprzeda się szybko.
Tak, ta sezonowość jest istotna, ponieważ możecie sprzedać daną rzecz szybciej. Ale też powiem wam, że my czasem mamy takie ogłoszenia, które odnawiamy i wisiały nam one na przykład 2 lata i coś się sprzedało po 2 latach. Więc jeżeli macie cierpliwość i czas i miejsce do przechowywania tych rzeczy, to spokojnie możecie te ogłoszenia odnawiać i odnawiać i odnawiać. I nasze doświadczenie jest takie, że w końcu znajdzie się ktoś zainteresowany zakupem.
Warto jest też wystawiać ogłoszenia na kilku platformach jednocześnie. Oczywiście ma to na celu zwiększenie szansy sprzedaży, natomiast należy pamiętać, że jeżeli przedmiot zostanie sprzedany na jednej platformie, to trzeba jak najszybciej usunąć ogłoszenia z innych platform, po to, żeby ktoś czasem nie dokonał zakupu przedmiotu, którego już nie mamy i żebyśmy nie musieli później tego odkręcać.
Dodawajcie też w opisie ogłoszenia słowa kluczowe, które mogą ułatwić wyszukiwanie. Na przykład jeżeli sprzedajecie sukienkę, to możecie napisać, że jest to sukienka do biura, czy na wyjście, na party, na ślub, wesele, czy dla świadkowej. Ponieważ ludzie wyszukują, posługując się takimi frazami, więc można się wtedy wpasować w to, co im się pokaże w wyszukiwarkach.
Przedostatnią poradą, jaką dla Was dzisiaj mamy, to aby wystawiać ogłoszenia w dni wolne od pracy. Jest to o tyle ważne, że w dni wolne od pracy mamy po prostu więcej czasu na to, żeby wyszukiwać takie przedmioty. Jeżeli wystawicie na sprzedaż przedmiot w niedzielę rano, to ktoś, kto przegląda na przykład eBaya w niedzielę po południu, zobaczy go po prostu wyżej na liście jako tego, który został niedawno wystawiony.
Skorzystajcie też z możliwości dania informacji o Waszych wystawionych przedmiotach w Waszych mediach społecznościowych, na Facebooku czy na Instagramie. Możecie też skorzystać z odpowiednich hashtagów, na przykład z drugiej ręki czy kupuję używane, ponieważ właśnie w ten sposób ludzie też szukają świetnych okazji. Jeżeli ten temat Was zainteresował, to dajcie znać i może taką listę hashtagów przygotuję i opublikuję do pobrania na naszej stronie internetowej.
To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać na naszym Instagramie, jakie Wy macie triki na to, żeby skutecznie sprzedawać rzeczy z drugiej ręki.
Co dodalibyście do naszej listy?
Bardzo chętnie podyskutujemy z Wami w komentarzach na naszych mediach społecznościowych.
Dobrego piąteczku!
Szufla! Co tak się patrzysz na mnie?
Nie, pękła mi warga.
Ojoj, Dawid, całuję wareczkę.
Nic nie ma z tobą wspólnego.
Co?
Nic to nie ma z tobą wspólnego, po prostu pękła.
Nie, no dobrze, no w porządku, po prostu spojrzałaś się na mnie, jakbym ci matkę gazetą zabrał.
To był mój badawczy wzrok badania wargi.
Patrząc się na mnie.
Nie, patrzyłam w nicość. Po prostu stanąłeś na mojej drodze do nicości.
Okej, okay, dobra, kontynuujmy.
Nie możesz powiedzieć upierdzielony.
Dlaczego nie mogę powiedzieć? To jest mój podcast i mogę powiedzieć upierdzielony.
Tak, ale to nie jest dobre słowo.
No, no. Powiem wam tak w formie takiej ciekawostki. Ludzie potrafią do mnie napisać jakąś liczbę ze znakiem zapytania. Ja się tylko mogę domyślać, że to chodzi o to, że oni próbują negocjować cenę. Więc jeżeli ja wystawiam coś za 50 funtów, a ktoś mi pisze wiadomość, która wygląda tak, 40 znak zapytania, to ja to uważam za grę. I wtedy mi odpisuje 60 znak zapytania. Mało kto mi odpisuje wtedy, powiem.
Sebastian jest bardzo dumny z tego swojego triku. Niezwykle.
Bardzo, żebyście widzieli teraz moją twarz, jak promienieje dumą.